Mówiłem ostatnio, że gdy chodzi o jogę mistyczną czy klasyczną, to zarówno obiektywna struktura środków, jak i obiektywna struktura celów są ze sobą wzajemnie powiązane i wzajemnie uwarunkowane. Gnostyczno-magiczna struktura całego arsenału środków oraz technik używanych w jogistycznej mistyce czynią problematycznym także obiektywny cel owej mistyki. Cel wspomagany także przez subiektywną motywację. Mimo bowiem straszliwej dyscypliny oraz rygorystycznego przestrzegania wielu etycznych zasad, motywacja jogina, jak się wydaje, pozostaje równie straszliwie egocentryczna. Jogin wydaje bowiem swe ciało na swojego rodzaju spalenie. Nie jest jednak całkiem jasne, czy dotyka on w stopniu dostatecznym tej rzeczywistości, która nazywa się chrześcijańską miłością. Te wątpliwości wobec soteriologicznych wysiłków jogi stają się jeszcze większe, gdy przyjrzymy się bliżej temu, co stanowi jej ostateczny, obiektywny cel. Najwyższym celem jogi jest bowiem przełamanie cyklu narodziny-śmierć, by odrodzić się w szczęśliwym i wiecznym zjednoczeniu z zasadą kosmiczną. Ta ostateczna zasada, zwana czasem duszą wszechświata, jest czymś strukturalnie jednorodnym z duchem człowieka, którego jednak trzeba wyzwolić w długim procesie heroicznego ascetyzmu. Ascetyzm jogi nie jest więc wbrew pozorom dążeniem do transcendencji, ale jakby żmudnym dokopywaniem się do źródeł boskości własnego ducha, by umożliwić mu zjednoczenie z panteistyczną i bezosobową zasadą wszechświata. Pozór czy wrażenie transcendencji wynika tu z założonego kontrastu między normalną psychofizyczną stroną człowieka, a ukrytą gdzieś w ludzkiej głębi nadnormalną sferą ducha. Działanie czy wysiłek joginów zakłada więc określoną filozofię. Widzimy tu bowiem typowo gnostyczny schemat, który wyjaśnia nam wspomniany związek między środkami a celem. Albowiem boski duch człowieka, korespondujący czy homogeniczny z boską zasadą wszechświata, tkwi zniewolony w materii, jakby w czymś w rodzaju więzienia. Więzienie to, czyli na przykład sfera psychofizyczna człowieka, oddzielona jest radykalnie od tego, co filozofia jogi nazywa duchem czy boskością. Jest to więc ukryte założenie, że duch czy boskość nie może się przejawiać w sferze psychofizycznej czy w materii, a przynajmniej nie przejawia się na tyle, by zanurzony w materii człowiek wcielony, mógł dostąpić zbawienia. Dowodem na to jest złowieszcze i wszechobecne cierpienie, towarzyszące wcieleniu. Tymczasem boskość, która zbawia, jest statycznie samowystarczalna i doskonała. Nie ma więc nic wspólnego z cierpieniem. Stąd też jogin, pożądający owego doskonałego stanu zbawienia, czy raczej wyzwolenia, pragnie wyrwać się z cierpienia ziemskiego. Jeśli zaś nie udał mu się wyzwolić od cierpienia w trakcie ziemskiego życia, i tu mamy kolejne filozoficzne założenie, pozostanie on w cyklu kolejnych wcieleń zwanym reinkarnacją. Jogin ma więc dodatkową i silną motywację, płynącą z owych filozoficzno-religijnych założeń. Chodzi bowiem o wyzwolenie od cierpienia nie tylko tu i teraz w aktualnym życiu, ale także od ewentualnych przyszłych wcieleń nieodłącznych od cierpienia. Tego rodzaju myślenie oraz działanie nie tylko bazuje na określonych założeniach, ale ma również określone i to bardzo praktyczne konsekwencje. Egocentryczna opcja jogi, przejawiająca się w radykalnej ucieczce od cierpienia, musi przybrać formę radykalnej ucieczki od życia. Ale na tym nie koniec. Negując cierpienie, jogistyczny mistyk musi negować życie. I to życie biologiczne, nie mówiąc już o życiu psychologicznym czy społecznym. Negując zaś normalne, biologiczne życie, neguje stworzenie. Negując stworzenie, neguje stwórcę. Nawet jeśli w niego nie wierzy, czyniąc to nieświadomie. Istotą jogi jest więc oczywista negatio creationis, negacja stworzenia, nieodłączna w jakimś sensie od negacji stwórcy. Celem bowiem jogi jest jakby odwrócenie ewolucji czy cofnięcie czasu. Aby bowiem dotrzeć do własnego czystego ducha czy do pierwotnej zasady kosmicznej, które są zresztą homogeniczne, praktykujący jogin musi się cofnąć do stadium pierwotnej jedności, do stanu sprzed kreacji. Kreacja bowiem czy stworzenie jest jakby po prostu złą i niepotrzebną komplikacją. Stąd też bycie wcielonym człowiekiem nie tylko nie posiada żadnej godności, ale każdy inny stan materii mniej skomplikowany niż żywy człowiek posiada jakby większe znaczenie, gdyż jest bliżej pierwotnego, doskonałego źródła. Dowodem na to jest przyjmowanie wiedzy, pozycji zwierząt czy roślin oraz głęboka identyfikacja z nimi. Jest to więc jakby ukryte założenie, że Stwórca, nawet gdyby był, a w takiego wiedzę się nie wierzy, pomylił się lub po prostu jest złym demiurgiem, jak to było już określone w starożytnej gnozie. Przy takich założeniach, po prostu obiektywnie, nie może być mowy o miłości, ani wobec Twórcy, ani wobec ludzi. Wrócimy do tego w kolejnej audycji.